Przechodząc do części merytorycznej, chciałabym poprosić i zaprosić do wygłoszenia wystąpienia inauguracyjnego pana profesora Piotra Dobosza. Pan profesor jest dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest prezesem Stowarzyszenia Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa, prezesem zarządu Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Jest również członkiem wielu organizacji, piastującym szereg funkcji w instytucjach publicznych i społecznych, między innymi w Polskim Komitecie Narodowym ICOMOS, w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Pan profesor sprawował również funkcję członka komisji resortowej powołanej do opracowania ustawy o ochronie zabytków w latach 1997-1998. Pan profesor był również ekspertem Komisji Kultury Sejmu RP w latach 2002-2003 w zakresie ochrony zabytków, a od 1998 roku w kolejnych kadencjach występował jako członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki, obecnie przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obszary działalności naukowej pana profesora to m.in. zagadnienia prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony zabytków, prawa ochrony dziedzictwa kulturowego czy ustrój konserwatorstwa polskiego. Panie profesorze, serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy jeszcze żyję, bo tam tyle tych różnych kwestii się pojawiło. Natomiast raz jeszcze dziękując za miłe wprowadzenie, chciałbym zająć się problematyką, oczywiście tak jak wynika z tytułu, kompetencjami samorządu terytorialnego w zakresie dziedzictwa kulturowego. Ale tak sobie pomyślałem, przygotowując się do naszego spotkania, ze względu na to, że to jest pewnego rodzaju forum, taki mini kongres poświęcony problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego z akcentami samorządowymi, że zwrócę uwagę na pewne elementy, które wydaje mi się, że dobrze wpisują się w to, co zapowiedziała pani dyrektor, czyli to, że z jednej strony mówimy o rzeczywistości, o obecnie obowiązującym prawie, o obecnej praktyce działalności samorządu terytorialnego, ale również mamy pewne koncepcje wizjonerskie, patrzymy oczywiście w przyszłość, medytujemy nad potencjalnymi rozwiązaniami. I ja w tym duchu chciałbym w związku z tym mówić o pewnych kwestiach dnia dzisiejszego, ale również o pewnych kierunkach pro futuro, niekoniecznie znanych bardzo dokładnie w samorządzie terytorialnym. Pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to pewna teoria dotycząca samorządu terytorialnego, ale proszę być spokojnym, nie będę sięgał do teorii pochodzenia samorządu terytorialnego, tylko chcę spojrzeć na samorząd terytorialny pod kątem pewnej ewolucji, która dokonywała się na ziemiach polskich. Bardzo krótko, bo to też nie ma być wystąpienie historyczno-prawne. Otóż ta teoria jest teorią zwiększonych zadań i kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. To jest pewna tendencja, którą bardzo wyraźnie można dostrzec z punktu widzenia obowiązujących także przepisów prawnych. Ja sobie wyodrębniłem takie etapy określone. Pierwszy etap, no, jesteśmy wzorcem w tej części Rzeczypospolitej, ziemie galicyjskie, tak to ujmijmy. Oczywiście samorząd terytorialny funkcjonował w zakresie ochrony zabytków. pewna szczególna struktura odgrywała pewną rolę. Mam na myśli Wydział Krajowy, który przeznaczał środki finansowe na praktyczną działalność, które wcześniej zostały przeznaczone przez Sejm Galicyjski. Różne opracowania, które są pewnie Państwu znane, teka grona konserwatorów Galicji Zachodniej czy inne teki Galicji Wschodniej, nie ukazywałyby się, gdyby nie wsparcie finansowe dla pewnych struktur społecznych i po części samorządowych. Ale w takim ujęciu, że to samorząd terytorialny otrzymywałby środki finansowe, tego rozwiązania nie było. Druga Rzeczpospolita, okres, w którym przecież samorząd terytorialny funkcjonuje, rozwija się, realizuje określone zadania, to jeżeli popatrzymy na ówczesne prawodawstwo, począwszy od roku 1918 przez rok 1928, tak na marginesie, najpierw dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, a później coś, co w skrócie nazywamy rozporządzeniem prezydenta z mocą ustawy, ale jak Państwo czytają, to często czytają rozporządzenie prezydenta i wtedy może nałożyć się tkanka współczesnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego. A tymczasem to była regulacja rangi ustawowej, no bo Sejm nie najlepiej w tym zakresie działał. Ale samorząd terytorialny nie miał zadań ściśle określonych i kompetencji z zakresu ochrony zabytków. I pewien paradoks: po roku 1945 do roku 1962, do uchwalenia ustawy 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach, bo taki tytuł pierwotnie nosiła, potem została skrócona, obowiązywało to rozporządzenie przedwojenne. Ale samorząd terytorialny funkcjonował tylko do 1950 roku i w zasadzie to było funkcjonowanie czysto iluzoryczne. Potem można by powiedzieć noc bezsamorządowa aż do roku 1990. Wszyscy jesteśmy dobrze zorientowani, uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym, bo taki tytuł nosiła, 8 marca 1990, miała być rozwijana ta ustawa poprzez dobudowanie określonych stopni jednostek samorządu terytorialnego, ale w 1998 roku zmieniono koncepcję, uznano, że jeżeli ma być samorząd powiatowy i ma być samorząd województwa, niech mają odrębne regulacje ustawowe. I w zasadzie o obecności samorządu terytorialnego w ochronie zabytków, tutaj odwołam się też do wystąpienia pana dyrektora, który trafnie z punktu widzenia legislacyjnego wręcz rozróżnił opiekę i ochronę zabytków, a jednocześnie wkroczył w obszar później dziedzictwa kulturowego, bo przecież w tą stronę podążamy. To rzeczywiście samorząd terytorialny zaczyna być z jednej strony strukturą, która otrzymuje najpierw skąpe zadania z zakresu opieki i ochrony zabytków, zaczyna uczestniczyć w obszarze dziedzictwa kulturowego, a stopniowo zarówno powiat, jak i samorząd województwa uzyskuje nowe zadania i kompetencje z zakresu ochrony zabytków. Pierwszy okres, nie ma się o to tutaj w żaden sposób obrażać, ja tylko diagnozuję, że było takie przekonanie, że samorząd terytorialny jest młody, jeszcze sobie nie poradzi z opieką i ochroną zabytków. Ale ten samorząd terytorialny okrzepł, rozwijał się, rozwijały się określone instytucje prawne i w związku z tym no, zostały przyznane określone zadania i kompetencje. I teraz patrząc na ten samorząd terytorialny, chcę zwrócić uwagę na pewne problemy, które no, w jakim stopniu są dostrzegalne oczywiście, ale które będą rozwijane ze względu na prawodawstwo państw sąsiadujących, ze względu na prawodawstwo Unii Europejskiej, a także ze względu na kwestie prac różnych ośrodków w zakresie zmiany prawodawstwa ochrony zabytków. No i w związku z tym zwróćmy uwagę na te poszczególne obszary. Oczywiście artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie mówi, że między innymi Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Jeżeli strzeże tego dziedzictwa, to w związku z tym od strony podmiotowej sobie stawiamy pytanie, kto tutaj jest podmiotem umocowanym. Sięgamy do artykułu 15 Konstytucji, który mówi o zasadzie decentralizacji i wyraźnie przewiduje się, że samorząd terytorialny również wykonuje istotną część zadań w tych formach, rozwijając myśl, które wynikają oczywiście ze specyfiki tego samorządu. Mamy w związku z tym z jednej strony państwo, z drugiej strony samorząd terytorialny. Mamy również innych uczestników. Wspaniałym przykładem jest chociażby muzeum, w którym się znajdujemy, które jest jednocześnie, powiedziałbym, kreatywnym beneficjentem różnego rodzaju środków fantastycznie rozwijających te kwestie. Problem, który się zaczyna pojawiać, który wyniknął tak naprawdę z badań niemieckich w ostatnich latach, związanych z pewnym przewartościowaniem podmiotów, które mogą uczestniczyć w ochronie środowiska, ochronie przyrody i ochronie również dziedzictwa kulturowego. Tak naprawdę stowarzyszenie czy Towarzystwo na Rzecz Popierania Rozwoju Nauki imienia Maxa Plancka jest strukturą, która jest zbudowana w oparciu o określone instytuty. Jeden z instytutów, ten instytut, który zajmuje się prawem własności intelektualnej, opracowuje pewne mechanizmy dotyczące przewartościowania podmiotów prawnych w tych obszarach poprzez wyodrębnienie nie tylko administracji publicznej, nie tylko roli stowarzyszeń, ale powstaje problem, to trochę na bazie klimatu, kwestii podmiotowości prawnej i osobowości prawnej rzek w zakresie ochrony środowiska, podkreślam, przyrody, dziedzictwa kulturowego. Wyrośli, ewentualnie utrwaleni, obecni tutaj państwo na modelu klasycznym, oczywiście podmiotów w prawie wiedzą, że są osoby fizyczne, są osoby prawne, są określone rzeczy. Rzeczom nie przypisujemy praw podmiotowych. Niemcy dokładnie prowadzą badania pod kątem zmian legislacyjnych nad jednym kierunkiem i nad jednym obszarem. To jest rzeka Odra. Rzeka Odra, ale to przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o tą rzekę. Nie będę sięgał do przykładów z Ekwadoru czy z innych miejsc, bo to nie ma takiego znaczenia. Natomiast Niemcy mówią w ten sposób. Dzisiaj widzimy, że poszczególne rzeki powinny posiadać określony zbiór uprawnień i obowiązków. Otrzymają osobowość prawną. Na rzecz tych rzek będą działały podmioty, które zostają wyodrębnione i będą posiadały osobowość prawną. Musimy wpisać w ten model i państwo, i samorząd terytorialny w zakresie obowiązków i uprawnień. Rzeki będą mogły na przykład uzyskiwać spadki i darowizny. No, jeżeli popatrzymy na tą rzekę jedną, no to wiemy, że ona jest oczywiście transgraniczna. W związku z tym pytanie, czy tutaj będzie wiele podmiotów, które będą działały na rzecz rzeki, czy tylko jeden i w jaki sposób zostaną te rozwiązania wprowadzone z poziomu Unii Europejskiej. Tendencja w zakresie tych badań zakłada, że będą to pewne rozwiązania, które będą wprowadzane w całym systemie państwa. Proszę zauważyć, to nie jest tylko kwestia samej rzeki, ale przekształceń strukturalno-organizacyjnych i umiejscowienia samorządu terytorialnego. Prawie jak literatura science fiction, ale badania w tą stronę podążają. I w tym zakresie również przewiduje się, że jeżeli chodzi o podmioty działające, wyposażone w osobowość prawną, to mogłyby być samorządy terytorialne, gdyby miały osobowość prawną, a polskie mają. W związku z tym my do tego jesteśmy przygotowani. Druga kwestia dotycząca zmian w podejściu do ochrony, opieki zabytków i dziedzictwa kulturowego dotyczy pytania już wewnętrznego naszego oczywiście krajowego, zmian w zakresie ustawodawstwa ochrony zabytków. To nie tylko pytanie, czy nowa regulacja ustawowa, czy zmiana tej regulacji ustawowej. Jeżeli patrzymy do ustawy, wiemy, że pewne przepisy mają wejść w życie w ramach ustawy 1 maja przyszłego roku, ale interesują nas kwestie dotyczące aspektu ustrojowo-prawnego i aspektu kompetencyjnego i w tym obszarze chciałbym w tej chwili się wypowiedzieć. No po pierwsze, to jest pytanie, czy wzmacniamy administrację rządową w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, czy też przechodzimy na zupełnie nowy model, gdzie pozostawiamy administrację rządową ochrony zabytków konserwatorską z pewnymi kompetencjami, przede wszystkim nadzorczymi, wspierającymi również, ale tworzymy strukturę samorządową. Dwa ośrodki, które podejmują działania na rzecz ustalenia tych zmian. Jeden jest związany ze środowiskiem administracji wojewódzkich konserwatorów zabytków, a drugi ośrodek to powiedziałbym, że związany ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków w kontekście kongresu, który ma się odbyć za niecałe dwa lata. I teraz w kontekście samorządu terytorialnego i ewentualnych, bo tutaj będzie niewątpliwie dyskusja, niezależnie od tego, jakie zostaną przyjęte rozwiązania. Ale popatrzmy na kwestie ustrojowo-prawne i kompetencyjne. Obecnie sytuacja wygląda oczywiście w ten sposób, że wojewódzcy konserwatorzy zabytków mogą oczywiście mieć strukturę również, powiedzielibyśmy, w części zdekoncentrowaną, bo są delegatury oczywiście w poszczególnych miejscowościach. Mogą być tutaj już przez wojewodę zawierane porozumienia o przekazywaniu zadań i kompetencji poszczególnym samorządom terytorialnym. No i w związku z tym dwie koncepcje. Jeden z tych projektów przewiduje, że tak naprawdę trzeba zastanowić się nad zmianą pozycji samorządu terytorialnego poprzez przyznanie mu większych zadań i kompetencji, także poprzez pewnego rodzaju zmiany ustrojowo-prawne. To jest najtrudniejsze, dlatego że wyraźnie z samej konstytucji, ale również z przepisów ustawowych wyraźnie wynika, że mamy dwie kategorie organów wewnętrznych. Pomijam oczywiście, że władzą jest również ta demokracja bezpośrednia w formie wyborów czy referendów, ale generalnie organy stanowiące, organy wykonawcze i kwestia umiejscowienia konserwatorów samorządowych. Jak wynika z pewnych analiz prawnych o charakterze eksperckim możliwe jest mocniejsze usytuowanie konserwatorów samorządowych na tych poszczególnych stopniach, przy czym dominującymi stopniami byłyby dwa. Jeden, ten najniższy, podstawowy, lokalny, najbliżej obywateli, a drugi regionalny, bo tutaj samorząd województwa nie tylko z nazwy, w niektórych ustawach nazywanych regionalnym, byłby mocniej w tym zakresie sytuowany. Jak to przekładałoby się na zadania i kompetencje? Obecnie spójrzmy na przykład na formy ochrony zabytków, które można by podzielić z punktu widzenia form stricte samorządowych, stricte rządowych i takich pośrednich. Wiadomo, że te formy to, mówiąc ustawowo, wpis do rejestru zabytków, a w zasadzie decyzja o wpisie do rejestru zabytków, która ma ten charakter pierwotny, wpis ma jednak mimo wszystko charakter materialno-techniczny. Mamy pomniki oczywiście historii, mamy to, co dla samorządu jest najistotniejsze, czyli parki kulturowe, mamy również no, tą ochronę, która wynika z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i z pewnych ogólnych instytucji indywidualnych, na przykład decyzji o lokalizacji tam inwestycji określonego typu. A do tego sprzeczamy się, czy to są formy dodatkowe, czy narzędzia, strategie, na przykład rozwoju województwa w zakresie dziedzictwa kulturowego, różnego rodzaju programy, które tutaj się pojawiają. No i teraz popatrzmy na kwestię tych poszczególnych form i kompetencji. Wchodzę w formę szczegółową, ale mógłbym powiedzieć, że na takiej zasadzie ogólnej dzisiaj samorząd terytorialny jest sytuowany w rozmaity sposób. Po pierwsze, sam może być beneficjentem programów państwowych uruchamianych, powiedzmy ochrona zabytków tam 2025, gdzie w części samorząd również może przystępować do aplikować do określonych programów. Po drugie, sam jest podmiotem, który no, pojawia się jako mecenas strukturalno-organizacyjny, bo jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju programy, chociażby te programy, które dotyczą wsparcia estetyki i stanu elewacyjnego, to mamy sytuację, gdzie prawodawstwo umożliwiło samorządowi tutaj również bezpośrednią działalność, czyli niejako awers i rewers dwóch obszarów. Patrząc na te formy ochrony zabytków i na to, co w kontekście społecznym jest przygotowywane do dyskusji, bo nikt nikomu nic nie może narzucać. Sądzę, że zarówno od strony rządowej, jak i samorządowej. Mówimy i zastanawiamy się nieraz, na ile pewne narzędzia są formami ochrony zabytków, a na ile są formami zarządzania zabytkami. Obecnie, jeżeli popatrzylibyśmy na formę ochrony zabytków, czyli ten park kulturowy, który jest zadaniem własnym samorządu terytorialnego, nie zadaniem zleconym. Są oczywiście pomysły, że to mogłoby być zadanie zlecone. Konserwator powinien samorządowi wskazywać, gdzie utworzyć park kulturowy, ale to jest założenie może atrakcyjne populistycznie, natomiast prawne w świetle aktualnych obowiązujących przepisów prawnych oznaczałoby, że nie jest to zadanie własne, tylko tak naprawdę jest to pewnego rodzaju zadanie o charakterze zleconym dla samorządu terytorialnego. Nie, to jest zadanie o charakterze własnym, ale zastanówmy się i przyjrzyjmy się troszkę temu rozwiązaniu prawnemu. Po pierwsze chcę powiedzieć, że obecnie jest to forma ochrony zabytków, a po dyskusji, gdyby było akceptowane, byłaby to nie forma ochrony, tylko forma zarządzania dziedzictwem kulturowym. No to popatrzmy na pewne detale tych parków kulturowych, które, podkreślam, mogą być tworzone fakultatywnie i na pewnego rodzaju braki w systemie prawnym, w szczególności jeżeli chodzi o rozwiązania finansowo-podatkowe. Park kulturowy, jak wiemy, może zostać utworzony. Niezbędne są tutaj określone działania ze strony Rady Gminy, potem ze strony wójta, burmistrza, prezydenta. Chodzi o ochronę pewnych elementów krajobrazu tego dziedzictwa kulturowego i dla funkcjonowania, dla istnienia może, ale nie musi być, może być utworzona instytucja zarządzająca tym parkiem kulturowym. To, co jest podnoszone, ja się nie dziwię, ze strony samorządu terytorialnego, to to, że to jest no, całkowite przerzucenie tak naprawdę obowiązków również o charakterze organizacyjnym i części finansowym na samorząd terytorialny. A jednocześnie jest takie niedowartościowanie ze strony samorządu terytorialnego, gdzie mówi się w ten sposób, no dobrze, zachęcacie nas do tworzenia parków kulturowych, a jednocześnie mamy problem z uzyskaniem wyższej kwalifikacji prawnej związanej z pomnikami historii. Pomniki historii, jak wiemy, na wniosek ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przy udziale Rady Ochrony Zabytków są ustanawiane przez prezydenta Rzeczypospolitej w drodze rozporządzenia. Dwie kategorie. Obiekt nieruchomy o szczególnym charakterze i park kulturowy o szczególnej wartości, o szczególnym charakterze może stać się pomnikiem historii. To z kolei, jak wiemy, w dużym stopniu otwiera możliwość, nie jest to takie łatwe, raczej mile widziane są wnioski pewne kompleksowe, międzypaństwowe, dotyczące również nowych obszarów, nowej części tkanki dziedzictwa kulturowego, powiedziałbym tej nowszej albo starszej, ale związanej z kwestiami współdziałania poszczególnych państw. I pytanie ze strony samorządów terytorialnych, no dobrze, ale parki kulturowe nie są uznawane za pomniki historii. Nie są adresowane nawet pretensje do Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, bardziej w stosunku do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dwie kategorie argumentacji. Jeżeli mamy już pewien wysiłek na poziomie samorządu terytorialnego i tworzymy ten park kulturowy, a wiemy, że są tutaj potrzebne kompetencje miękkie, także pozyskanie środowiska, akceptację ze strony mieszkańców, tworzymy ten park, przeznaczamy określone środki kulturowe, finansowe i organizacyjne, to dlaczego w takim razie nie ma również uruchomionej drożnej ścieżki w zakresie uznawania parków kulturowych za pomnik historii? No to rzeczywiście jest dyskusja, argument bardzo mocno uzasadniony. Ze strony rządowej jest podnoszone, bo jest niepewność prawna po stronie samorządu terytorialnego, bo dzisiaj jest utworzony park kulturowy, a za chwileczkę on może zostać zniesiony, może w związku z tym nie funkcjonować, a będzie wpisany, będzie uznany za pomnik historii. No, to jest tylko pewna kwestia dopuszczalnych zmian prawnych, gdzie sugeruje się, że w przypadku, gdyby określony pomnik historii, gdyby określony park kulturowy został pomnikiem historii, to w takim przypadku nie byłoby możliwości potem zniesienia tej struktury organizacyjnej. Ale samorząd terytorialny podnosi jednocześnie, że tak naprawdę pomnik historii jest trochę pewnym logo, pewną firmą, pewną marką, bardzo istotną skądinąd, ale w części podnosi się, że pustą. Jest komisja wspólna do spraw oczywiście rządu i samorządu terytorialnego, gdzie podnoszone są różne kwestie. Między innymi po części podnoszona jest ta kwestia bardzo korzystnie, bo wspierająca potencjalne oczekiwania, gdzie mówi się, że prawnie jest oczywiście dopuszczalne, że tworzymy instytucję prawną pustą, która ma określone znaczenie tylko i wyłącznie niematerialne, ale powinna być wsparta określonymi mechanizmami natury finansowej i podatkowej. W związku z tym samorząd terytorialny eksponuje, że jeżeli park kulturowy stałby się pomnikiem historii, to trzeba się zastanowić głębiej nad kwestią finansowania pomników historii w tym znaczeniu, że po stronie rządowej i zmianie przepisów prawnych powinny być przeznaczane środki finansowe również wspierające to działanie, bo to nie jest już tylko i wyłącznie interes publiczny samorządowy, ale również interes państwa. Ale chcę państwu powiedzieć również, że są pomysły, żeby znieść w ogóle instytucję pomnika historii, tak aby pozostała tylko konstrukcja decyzji o wpisie do rejestru zabytków jako forma i planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, czyli dokładnie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli natomiast spojrzelibyśmy na kwestię optymalizacji tych rozwiązań prawnych, to nie ma wątpliwości, że te mechanizmy wsparcia finansowego powinny się pojawiać. Co ma wspierać samorząd terytorialny? Ochronę zabytków czy dziedzictwo kulturowe? Źle postawione pytanie, aczkolwiek wyczytałem je w jednym z opracowań, z tego powodu, że to są dwa odrębne obszary, które mają wspólne oczywiście elementy. Samorząd terytorialny działa tutaj na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ale również działa na rzecz dziedzictwa kulturowego. No i następna kwestia, która jest związana z pewną niedoskonałością przepisów prawnych. Bardzo dobrze, że ratyfikowaliśmy w końcu już dość dawno temu oczywiście konwencję z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale ciągle jesteśmy na etapie po pierwsze niedopracowania określonych rozwiązań instytucjonalnych. Ja wiem, że w NIDzie dużo się dzieje na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, że są eksperci. Nikomu nie odejmuję tutaj, żeby nie było najmniejszych wątpliwości ani konserwatorom zabytków, ani samorządowi terytorialnemu chwały za działania, które podejmują. Ale nie zmienia to faktu, że myślimy o pewnej optymalizacji pewnych rozwiązań. W związku z tym dwie kwestie dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które pojawiło się jako nowy obszar związany z aktywnością i państwa, i samorządu terytorialnego także. Przecież to, co dzieje się dzisiaj i w tym miejscu, to nie tylko instytucjonalne działanie, ale także wsparcie nie tylko materialne, ale również o charakterze niematerialnym dziedzictwa kulturowego. I w kontekście tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego podejście instytucjonalne, bo w tej chwili są eksperci, koordynatorzy dla określonych terenów, fantastycznie działają, natomiast wszyscy wyczuwamy, że to jest rozwiązanie nie do końca jeszcze dopracowane. Najprostsze rozwiązanie, które odrzucam analizy, dotyczy kwestii takich, powiedziałbym, czysto technicznych, legislacyjnych, akademickich, bez uwzględnienia elementów o charakterze empirycznym, czyli związanych z pewną praktyką działania. Ale dzisiaj mówi się w ten sposób, że po pierwsze, jeżeli patrzymy na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to z jednej strony instytut, który mógłby powstać w odniesieniu do dziedzictwa państwowego i na ten wzór także kwestia poszczególnych jednostek, które mogłyby być tworzone i pytanie na jakim poziomie, czy na poziomie gminnego samorządu terytorialnego, czy w nieco szerszym zakresie. Bardzo ważny nurt mówi o regionie. Nie mówię o tym, żeby tutaj uzyskać jakąś aprobatę pani minister do spraw rozwoju regionalnego, ale no, bardzo mocne tego rodzaju sformułowania się pojawiają. Mnie bardziej odpowiada drugi nurt, który mówi, że tak naprawdę te poszczególne struktury mogłyby powstawać i na najniższym szczeblu, tylko fakultatywnie, a z kolei regionalnie no, byłyby niejako wpisane w realizację zadań własnych samorządu terytorialnego, ale troszkę o charakterze znaczonym. Czyli kwestia również pewnego rodzaju zinstytucjonalizowania tej działalności. Kwestia dalsza dotycząca określonych propozycji, które są do dyskusji, to jest kwestia bardzo istotna z punktu widzenia samorządowego, rola samorządu w odbieraniu informacji różnego rodzaju, zarówno o znalezieniu tych poszczególnych obiektów, wiemy, że tutaj również do wójta, burmistrza czy prezydenta są przekazywane określone informacje, ale problem dotyczący jednego wątku, który znalazł się w ustawie, ale jest oceniany jednak negatywnie, czyli kwestia poszukiwań archeologicznych, poszukiwań również przez detektorystów, poszukiwań pozaprofesjonalnych, bo tak to się w ten sposób nazywa. I tutaj znów byłaby zwiększona rola samorządów terytorialnych przy założeniu, że byliby utworzeni ci miejscy samorządowi gminni konserwatorzy zabytków. Następna kwestia dotyczy spektrum finansowania zadań. To, co nie uległoby zmianie, bo jeżeli sięgamy do obowiązującego prawodawstwa, do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to na szczęście nie byłoby mechanizmu zawężającego zakres prac, które wspierane są ze środków publicznych, rządowych, ale również i po części samorządowych, co jest chyba optymalnym rozwiązaniem, które zostało wypracowane pod wpływem doświadczeń konserwatorów zabytków, właścicieli prywatnych, ale również i samorządu terytorialnego. Otóż to, że odeszliśmy od modelu, że finansujemy tylko stricte to, co dotyczy ochrony konserwatorskiej zabytku, że nie zajmujemy się ani pracami wyprzedzającymi, no bo co z tego, że konserwujemy polichromię i na to są pieniądze dla konserwatorów dzieł sztuki, a nie byłoby pieniędzy na działania związane chociażby z osuszeniem murów. Dzisiaj ten element mamy zapewniony w tej strukturze, która została przewidziana w przepisach prawnych i element po wykonaniu określonych czynności o charakterze konserwatorskim, czyli nadal utrzymanie wsparcia dla działań towarzyszących. Kościółki drewniane, system zabezpieczenia, system przeciwpożarowy również jest objęty tego rodzaju działaniami związanymi z finansowaniem ze środków budżetu państwa. No i samorządu także. Kwestia położenia większego nacisku również na sprawę tego partnerstwa publiczno-prywatnego z podmiotami, które działają na rzecz samorządu terytorialnego. Budżety partycypacyjne. Z jednej strony cieszymy się, że to jest duży sukces, a z drugiej strony mówimy, że to jest klęska demokracji samorządu terytorialnego. Dlaczego? Z jednej strony sukces, bo jednak obywatele, mieszkańcy mają pewien wpływ na pewne punkty budżetowe, a z drugiej strony no, podniesienie, że jednak to wybrane przez nas organy powinny mieć inne mechanizmy współdziałania, a nawet same decydować o tym, co tutaj będzie sfinansowane. Ale proszę być spokojnymi, kwestia rozwoju tych budżetów również byłaby rozwinięta pod pewnym szczególnym kątem. Byłby również wyodrębniony budżet konserwatorski, partycypacyjny, właśnie obowiązkowo samorząd terytorialny musiałby na tym najniższym szczeblu te kwestie tutaj uwzględniać. Kwestia dalsza, która dotyczy mechanizmu wpływu na ustawodawcę i na administrację rządową. Zarówno wojewódzcy konserwatorzy zabytków, jak i samorządy często podnoszą bardzo jednoznacznie, że konieczne jest dokonywanie określonych zmian, a my nie mamy takiego przełożenia, no bo albo minister nie reaguje, albo powiedzmy samorząd terytorialny implikuje określone rozwiązania, a tutaj też z tej strony reakcji nie ma. I w związku z tym propozycja dotycząca zmiany nie tylko dziedzictwa kulturowego, ale innych obszarów, tak zwanych wniosków obligatoryjnych, legislacyjnych, które wymuszałyby niekoniecznie zmianę przepisów prawnych, ale w pewnym terminie, w pewnym czasie zajęciem się określonymi rozwiązaniami. Ci z Państwa, którzy na przykład dobrze znają Konwencję o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, mamy tutaj określone dziedzictwo, wiedzą, że tam wyraźnie jest powiedziane, że jeżeli określony element dziedzictwa architektonicznego nie może zostać utrzymany ze względów, dajmy na to, rozwojowych w określonym miejscu, to ma zostać przemieszczony w nieco inne miejsce. No i przykłady, ktoś by powiedział, no dobrze, ale po co o tym mówimy, skoro mamy dobre przykłady, bo jedna rogatka, powiedzmy, w Krakowie została przeniesiona przy Rondzie Mogilskim, bo kapliczka w Podgórzu została przeniesiona w inne miejsce. Owszem, takie oczywiście sytuacje się zdarzają, natomiast wiemy, że zdiagnozowany został problem eliminowania dziedzictwa architektonicznego. Nie ma tutaj pretensji do konserwatorów zabytków, żeby nie było wątpliwości. Tutaj patrzę w stronę pani konserwator, bo nie wszystko jest wpisane do rejestru zabytków, ale widzimy, że pewne obiekty w różnych miejscowościach no, są usuwane. Czyli przepis, który powinien znaleźć się obligatoryjnie w obowiązującej ustawie, no jest przepisem pustym, bo nawet jeśli powiem, że mogę się odwoływać do, już kończę, do przepisów powiedzmy bezpośrednio unijnych, ale tak naprawdę bezpośrednio Rady Europy, ale nie w tym przypadku, no to niestety ta kwestia nie będzie mogła oczywiście być realizowana. Proszę Państwa, w związku z tym to tylko niektóre z problemów, które zostały przeze mnie podniesione. Na inne chętnie odpowiem, bo uznaję taką formułę, że jak już coś mówię, to w takim razie Państwo mają publiczne prawo podmiotowe o treści pozytywnej do postawienia mi pytań i ja nie będę uciekał z miejsca zdarzenia, tylko odpowiem. Chętnie przyjmę też określoną krytykę, bo pewne myśli były skierowane właśnie w tą stronę. Dziękuję bardzo, przepraszam za przedłużenie.